Mój dziadek zmarł około 8 miesięcy temu. Nadal wydaje mi się to trochę surrealistyczne. Zawsze byliśmy dla siebie bliscy. Kiedy byłem mały, odwiedzałem go co roku w wakacje. Mama nie musiała szukać opiekunki, a ja mogłem pływać i łowić ryby w jeziorze za jego domem. To były wspaniałe chwile. Każdego lata planował dla nas nowe zajęcia. Czasami próbowaliśmy nowych technik połowu. Innym razem polowaliśmy na jelenie na pagórkowatych polach i zalesionych obszarach jego ziemi. Miał prawie 80 akrów, co w dzieciństwie wydawało się nieskończoną przestrzenią do eksploracji. Pewnego lata spędziliśmy prawie 2 miesiące na budowie domku na drzewie z widokiem na jezioro. To był cud, że żadne z nas nie spadło z drzewa i nie złamało sobie czegoś, albo i gorzej. Wszystkie moje najpiękniejsze wspomnienia wydarzyły się tam, z moim dziadkiem. W ostatnie lato, które z nim spędziłem, zaczął już przygotowywać plany na przyszły rok. Chcieliśmy zbudować pomost rozciągający się nad jeziorem, z którego można byłoby łowić ryby tuż przy brzegu. Może w końcu znudziło mu się naprawianie naszej rozklekotanej starej łodzi wiosłowej, którą zawsze wypływaliśmy na jezioro. Miał być to największy projekt, jakiego do tej pory się podjęliśmy. Wykonanie tego mogło zająć nawet kilka lat. Byłem tak podekscytowany, że rodzice musieli praktycznie zaciągać mnie z powrotem do domu. Jednak pomost nigdy nie został zbudowany. Tej zimy mój dziadek zaczął mieć pewne problemy. Dzwonił do mojej mamy w środku nocy, na przemian narzekając i zachwycając się rzeczami, które nie miały żadnego sensu. W większości przypadków potrafiła go uspokoić. Pewnego razu zrobiło się tak źle, że musiała jechać całą drogę do jego domu. Prawie 2 godziny w środku nocy i zostać z nim przez kilka dni. Widziałem, że było jej ciężko. Niestety z biegiem czasu było tylko gorzej. Sąsiedzi niejednokrotnie widzieli go błąkającego się po lesie w piżamie, nie mogącego znaleźć drogi powrotnej do domu. Następnej wiosny stało się jasne, że nie jest już w stanie samodzielnie żyć. Wbrew jego protestom, mama umieściła go w ośrodku opieki społecznej oddalonym zaledwie o kilka minut drogi od nas. Chodziłem z nią tam kilka razy w tygodniu. Przez jakiś czas był szczęśliwy, że nas widzi. Potem był trochę nieobecny. W końcu w ogóle przestał na nas reagować. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Jednego dnia spędzaliśmy razem czas, łowiliśmy ryby i słuchaliśmy starych piosenek Hanka Williamsa. Następnego dnia był tylko skorupą. W tym ośrodku opiekuńczym przebywał około 5 lat. Trwało to dłużej niż początkowo szacowali lekarze. Pod koniec nie byłem pewien, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo. Zmarł zaledwie kilka dni przed swoimi 70 urodzinami. Urządziliśmy konsolację w jego domu. Moja mama i ja musieliśmy wcześniej posprzątać i ponaprawiać ubytki. Biorąc pod uwagę fakt, że dom był w większości nietknięty przez 5 lat, to nadal znajdował się w całkiem przyzwoitym stanie. Ceremonia i konsolacja były skromne, ale miłe. Po spotkaniu z rodziną poszedłem postać chwilę samemu nad jeziorem. Miało może z 200 metrów średnicy, ale gdy byłem dzieckiem, wydawało się być o wiele większe. Kilka dni później spotkała mnie niezła niespodzianka. Po odczytaniu testamentu dziadka dowiedzieliśmy się, że przekazał mi dom i ziemię. Napisał to zaledwie kilka miesięcy przed moim ostatnim latem z nim. Poczułem ledwo skrywaną zazdrość ciotki, ale przynajmniej mama była szczęśliwa ze względu na moją radość. Zaoferowała mi pomoc w naprawieniu kilku pozostałych rzeczy, do których nie dotarliśmy przed przyjęciem. Powiedziała nawet, że pomoże mi zapłacić za przeprowadzkę, jeśli zdecyduję się tam przenieść. Nie byłem jeszcze na to gotowy. Musiałem dokończyć swoją edukację i miałem przeczucie, że prawdopodobnie jest więcej do zrobienia na tej działce niż wydawało się na pierwszy rzut oka. W każdy weekend tam przyjeżdżałem i przywracałem działkę powoli do czasów świetności. Usuwanie martwych drzew, wymiana wypaczonego starego płotu, wylewanie nowego żwiru na podjazd. Wszystko to szło powoli, ale z każdym dniem byłem coraz bliżej. Potem pewnego dnia, kilka miesięcy temu, kiedy sprzątałem stosy śmieci z garażu, znalazłem kilka wstępnych planów wciąż rozłożonych na starym stole warsztatowym mojego dziadka. To były plany pomostu nad jeziorem, nasz wielki projekt, którego nigdy nie udało nam się zbudować. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie wzruszyłem się, oglądając je. W zasadzie wszystko było gotowe. Brakowało jedynie kilku pomiarów, ale nie było to nic nadzwyczajnego. Wtedy od razu podjąłem decyzję. Zbuduję to. Skończę projekt, który zaplanowaliśmy naszego ostatniego wspólnego lata z dziadkiem. W następnym tygodniu pojechałem i kupiłem większość potrzebnego drewna i sprzętu. Kupiłem także miernik głębokości wody, żeby móc dokonać ostatnich potrzebnych mi pomiarów. Dokładniej wysokości słupów na końcu, które miałyby schodzić do jeziora. Gdyby to miało głębokość więcej niż 5 metrów, prawdopodobnie po prostu wziąłbym kilka kotwic i pozwolił mu unosić się na wodzie. Jednak pierwotny plan wymagał słupów, więc pomyślałem, że jeśli będę mógł, to będę się go trzymał. W następny weekend wróciłem do domu. Pożyczyłem pick-upa od znajomego, żeby przewieźć większość pakunków podczas jednej podróży. Przywiozłem też trochę jedzenia, wody i innych niezbędnych rzeczy. Budowa była o wiele łatwiejsza przez to, że mogłem tam po prostu zostać na kilka dni, bez konieczności jeżdżenia tam i z powrotem do miasta. Wciąż było tam wystarczająco dużo mebli mojego dziadka, aby krótsze pobyty były wystarczająco wygodne. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było wykonanie niezbędnych pomiarów głębokości. Przeciągnąłem starą łódkę wiosłową na zarośnięty trawiasty brzeg jeziora, cały czas modląc się, aby utrzymała się na powierzchni, przynajmniej na tyle długo, abym mógł odczytać odczyt. Miernik, który kupiłem, wydawał się być dość prosty. Wyglądał jak latarka. Należało go przyłożyć do powierzchni wody, a on za pomocą lasera określał, jak daleko jest od dna. Cuda współczesnej technologii. Na szczęście dla mnie łódź nadal pływała i nawet nie wydawało się, żeby miała jakieś większe wycieki. Wskoczyłem na pokład i popłynąłem około 10 metrów. Odkręciłem miernik głębokości, włożyłem go, przekręciłem przełącznik i... nic. Na bocznym wyświetlaczu po prostu migał komunikat "Trwa odczyt" przez niezwykle długi czas. Po około minucie komunikat zmienił się na błąd i zniknął. Spróbowałem jeszcze parę razy, ale efekt był taki sam. Cuda współczesnej technologii. I tak wróciłem do sklepu z narzędziami. Na szczęście bliżej domu znajdował się mniejszy, więc nie musiałem wracać aż do miasta. Kupiłem inny miernik głębokości. Ten był bardziej oldschoolowy. Po prostu ciężarek na końcu linki i szpula. Gdy ciężarek dotknął dna, można było po prostu odczytać liczby na linii. Zasadniczo była to zwykła miarka z kawałkiem metalu na końcu. Prawdopodobnie jest to, co powinienem był użyć w pierwszej kolejności. Wróciłem do domu i jeszcze raz popłynąłem na jezioro. Wrzuciłem ciężarek do wody i pozwoliłem mu zacząć tonąć, ale nie przestawał. Linka spływała coraz głębiej, rozwijając się coraz bardziej, niemal zdając się przyspieszać. 5 metrów, 10 metrów, 25 metrów. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. W końcu miernik zatrzymał się na głębokości 30 metrów. Nie dlatego, że w cokolwiek uderzył, ale przez to, że był tak daleko, jak sięgała jego maksymalnie rozwinięta linka. Coś było nie w porządku. Jasne, jako dziecko nigdy nie dotknąłem dna, ale nie mogło ono być aż tak głęboko, prawda? Spędziłem kilka minut na zwijaniu linki z powrotem i spróbowałem ponownie, myśląc, że w jakiś sposób będzie inaczej. Ale rzeczywiście, znowu przestał działać dopiero wtedy, gdy nie było już więcej linki. Stałem tam przez chwilę, drapiąc się po głowie, niepewne, dokąd w ogóle się stąd udać. Czy powinienem kupić dłuższą linkę? Nawet gdybym sięgnął dna, nie mógłbym teraz używać słupów do pomostu. Kiedy o tym myślałem, głębokościomierz wysunął mi się z rąk i spadł z burty. Natychmiast zniknął, ciągnięty w dół przez ciężar na drugim końcu. No cóż, szkoda tych $30, pomyślałem. Usiadłem na chwilę na łodzi i wyciągnąłem telefon. Po około 15 minutach łódź nagle się przechyliła. Ustabilizowałem się, prawie tracąc także samotne wiosło. Miałem wrażenie, że było to najkrótsze trzęsienie ziemi na świecie i widziałem zmarszczki uderzające o brzegi ze wszystkich stron. Zanim zdążyłem zgadnąć, co to było, obok mnie rozległ się głośny plusk i obrzucił mnie mętną wodą z jeziora. Coś wyleciało z wody prosto w powietrze tak szybko, że ledwo to zauważyłem. Osłoniłem głowę i schowałem ją między moimi nogami, przy okazji uderzając nią w drewno. Po kilku chwilach otworzyłem jedno oko. Myślałem, że łódź wciąż się porusza, ale szybko zdałem sobie sprawę, że to tylko moje drżenie. Na dnie łodzi znajdował się metalowy ciężarek z końca mojego głębokościomierza, wciąż przymocowany do kilkumetrowej linki. Ta wyglądała, jakby została oderwana, a to, co pozostało, było wystrzępione i zniekształcone. Dopłynąłem do brzegu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy to zrobiłem, mógłbym przysiąc, że powierzchnia jeziora zaczęła wirować i odsuwać się od krawędzi. Wiosłowałem mocniej. Gdy dotarłem na trawę, wyczołgałem się z łodzi i przez kilka minut łapałem oddech. Patrząc w miejsce, z którego przypłynąłem, z bezpiecznego, twardego gruntu, jedyne co widziałem, to znów spokojne jezioro, a w oddali słońce zaczynało zachodzić i odbijać się od powierzchni. Byłem oszołomiony i wstrząśnięty w równym stopniu. Co to do cholery było? Wszedłem do środka i osuszyłem się najlepiej, jak umiałem. Przebrałem się w piżamę i usiadłem przy tylnych drzwiach, gapiąc się na jezioro. Część mnie chciała po prostu wskoczyć do pick-upa i odjechać, ale nie mogłem. Jedyne, co mogłem zrobić, to patrzeć na powierzchnię i czekać, aż wydarzy się coś innego. Za każdym razem, gdy ważka lądowała na jeziorze lub wyskakiwała ropucha, prawie wyskakiwałem ze skóry. Do mojego umysłu zaczęły wkradać się rozsądne myśli, pełne wątpliwości. Może po prostu to sobie wyobraziłem. Być może istniało na to wszystko bardzo racjonalne i przyziemne wyjaśnienie. Za każdym razem, gdy te myśli wracały, patrzyłem na pozostałości linki do pomiaru głębokości na blacie kuchennym, a potem znów patrzyłem na jezioro. Po kilku godzinach poczułem, że moje powieki zaczynają robić się ciężkie. Walczyłem dzielnie, ale wkrótce przegrałem tę walkę z powodu zmęczenia. Miałem realne sny. Takie, których nie pamiętasz i nie chciałbyś tego robić. Takie, po których oblewa cię zimny pot w środku nocy. Rzeczywiście, obudziłem się z krzykiem, prawie spadając z krzesła w jadalni. Kiedy uspokoiłem oddech i odzyskałem zmysły, niemal natychmiast spojrzałem z powrotem na jezioro. Nic, tylko światło księżyca na spokojnym, małym skrawku wody. Po raz kolejny zacząłem zastanawiać się nad tym, co wydarzyło się wcześniej. Może to był po prostu jakiś duży krokodyl głębinowy? Czy to mogło być coś innego? Znowu spojrzałem na zepsuty miernik głębokości, jakby skrywał w sobie jakieś tajemnice, które mogłyby mi odpowiedzieć na wszystko. Tak się nie stało, ale gdy przyjrzałem się mu jeszcze raz, światło z zewnątrz stało się jaśniejsze. Na początku było subtelne, jak księżyc wychodzący zza chmury, ale wciąż stawało się jaśniejsze. Kiedy wyjrzałem na zewnątrz, zobaczyłem jego źródło. Jezioro zaczęło jarzyć się eterycznym, niebiesko-zielonym światłem. Na jego powierzchni pojawiły się zmarszczki, zaczynając od środka i przesuwając się na zewnątrz. Na początku pojawiały się mniej więcej co minutę, ale w miarę jak jezioro stawało się jaśniejsze, stawały się coraz szybsze. Zacząłem słyszeć w uszach niskie dudnienie i nieprzyjemne ciśnienie, jak podczas lądowania w samolocie. Próbowałem biec, aby zabrać kluczyki do samochodu i wyjść. Moje nogi jednak nie chciały się słuchać. Jezioro zaczęło się nienaturalnie podnosić, jakby jakaś ogromna bańka pchała w górę, tworząc kopułę wirującej wody i pulsującego światła. Wznosiło się coraz wyżej, aż było wyższe od domu i wszystkich otaczających go drzew. W końcu poczułem, że wstaję, ale krótkie poczucie ulgi przerodziło się w przerażenie, gdy poczułem, że nogi same idą. Do tego w stronę tylnych drzwi, w stronę jeziora. Wkrótce poczułem trawę pod bosymi stopami, a skórę pokryła stróżka chłodnej mgły. Nie mogłem się powstrzymać, nie mogłem nawet mrugnąć. Kopuła wody przestała rosnąć. Światło zaczęło migać nieregularnie, jakby nad jeziorem szalała gwałtowna burza. W błyskach zacząłem dostrzegać jakiś stały kształt. Był ogromny, miał z 20 metrów. Wydawało się, że jest zwinięty w sobie jak muszla albo huragan, jednak na jego krawędziach tu i ówdzie znajdowały się wąsy, które drgały i trzepotały niczym koci ogon. Światło było najsilniejsze po środku i wydawało się, że pada na mnie jak reflektor. Krzyknąłem, a przynajmniej tak mi się wydawało. Szedłem naprzód w równym tempie, aż znalazłem się zaledwie kilka metrów od ściany wody. Jedna z macek wyciągnęła się ku mnie i czekała tuż pod powierzchnią, wzywając, abym podszedł. Głos w mojej głowie przemawiał głośniej niż moje myśli. Wejdź, powiedziała, słowa przeciekały przez fałdy mojego mózgu. On już tu jest. Widziałem cię w jego wspomnieniach. Szedłem dalej, wyciągnąłem rękę, przyjąłem to, co nieuniknione. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, iż siedziałem w domu, którego nie znałem. Wkrótce dowiedziałem się, że był to dom jednego z sąsiadów. Opowiedział mi, jak mnie znalazł, błąkającego się po lesie w piżamie i przemokniętego. Powiedział, że wywołało to u niego déjà vu, odkąd wiele lat temu odnalazł mojego dziadka w taki sam sposób. Mniej więcej godzinę później przyjechała po mnie mama. Nie mogłem wiele odczytać z jej twarzy i nie rozmawialiśmy o niczym w drodze powrotnej do jej domu. Następne tygodnie były pełne badań i testów u lekarzy i specjalistów. Zwykle nie skupiałem się, kiedy omawiali wyniki, ale clue było zawsze takie samo. To nic złego. Po prostu trzeba przeprowadzić więcej testów. Prawie się śmiałem, ale wiedziałem, że moja mama nie widzi w tym niczego zabawnego. Było ze mną coraz gorzej. Trudno mi myśleć logicznie i czasami mam wrażenie, że śnię, nawet gdy nie śpię. Zapominałem o różnych rzeczach. Jakieś małe rzeczy tu i tam, ale zaczynają się na siebie nakładać, narastać. Nawet moje ulubione wspomnienia o dziadku wydają się być zamazane i wyblakłe. Kiedy się skupiam, wciąż czuję resztki radości, ale szczegóły stają się coraz trudniejsze do uchwycenia. Postanowiłem więc napisać to wszystko tutaj, zanim mi te wspomnienia zaczną zanikać. Nie wiem, co było w tym jeziorze. Mama powiedziała, że sprzedaje to miejsce i pilnuje mnie, żebym bez niej nie wyszedł z domu. Przynajmniej nie do czasu, aż poczuję się lepiej. Ale jakoś po prostu wiem w głębi siebie, że w końcu wrócę nad to jezioro. Autor Flying Barefish. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Seirio Gameplay, Viola, Bercik, Kasia Grzybowska, Ragnarok Floki, Lost Soul 82, Żelka, Maciek, Pryzmet, Zerox oraz Mateusz Dudek. Do usłyszenia.